Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Zbonikowski jest Państwa i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała krytyczny raport na temat budowy gazoportu w Świnoujściu. Raport pokazuje decyzyjną niemoc w trzech ministerstwach, które nie mogły dogadać się w ważnych kwestiach. PiS uważa, że raport powinien skutkować decyzjami personalnymi.
No tak, jeżeli chcemy poważnie podchodzić do tego, aby prawo było w Polsce egzekwowane, aby strategiczne rzeczy, które dla Polaków są kluczowe ze względu bezpieczeństwa, mogły iść w właściwym tempie, no to musi być konsekwencja. Polska jest krajem bez odpowiedzialności. W związku z tym nie dziwmy się, że takie typu sprawy każdego dnia wychodzą i się dziwimy, dlaczego tak jest.
Kto powinien stracić stanowisko? Tylko minister skarbu, czy ktoś jeszcze?
Ja myślę, że najlepiej wynika to z raportu NIK-u. No, tam na pewno jest szereg różnych niedociągnięć i z całą pewnością ten mechanizm jest naświetlony. Jak znam raporty NIK-u, one bardzo precyzyjnie procesy przekazują, tyle tylko, że trzeba by to dobrze przeanalizować.
Posłowie Platformy zarzucają państwu działanie w kategoriach wyborczych i tworzenie niezdrowej atmosfery wokół tak strategicznej inwestycji.
No ale posłowie Platformy czy rządzący z Platformy Obywatelskiej co miesiąc kompromitują się jakąś aferą mniejszą lub większą i za każdym razem jedyna ich deska ratunku to to, że jest to wyborcze. To jest zarządzanie przez demokrację. Tutaj ludzie muszą wiedzieć, kto zawalił i oni powinni odejść. Natomiast próbować szukać osoby, które poważnie podchodzą do swoich obowiązków.
Ministerstwo Skarbu podkreśla, że od początku harmonogram inwestycji był nierealny. Na etap budowy przewidziano niecałe 2 lata. PiS domaga się dymisji ministra skarbu, ale trudno za to obarczać winą tylko Włodzimierza Karpińskiego, który jest ministrem od 2013 roku.
No jeżeli ktoś zatwierdził taki plan, no to brał za to odpowiedzialność, a teraz się mówi, że coś jest nierealne. No, wydaje mi się, że niech w takim razie Platforma uważa, że jeżeli ta głowa jest niewystarczająca, niech skażą całą grupę innych osób, które się do tego przyczyniły.
Pytało to dlatego, bo domagają się państwo dymisji konkretnego ministra, a zaniedbania trwały od lat, no i trochę to wygląda na takie właśnie działanie w kampanii wyborczej.
Zaniedbania od lat, ale od lat rządzi Platforma Obywatelska. Dobrze rozpoczęty projekt, bardzo ważny dla Polaków, zaczęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości, w pierwszych latach Donald Tusk wstrzymał i Ministerstwo Skarbu, a dopiero w ostatniej chwili próbują nadgonić, kiedy zawsze to powoduje obsunięcia i problemy. No ktoś musi za takie nieodpowiedzialne, niekonsekwentne działania ponieść odpowiedzialność.
Strona rządowa broni się, że opóźnienia są efektem także konfliktu z wykonawcą, który chciał wymusić większe pieniądze. Kilka firm budowlanych zbankrutowało w czasie realizacji inwestycji. No był też konflikt między wykonawcą a nadzorem technicznym. Tak dla uczciwości to też miało wpływ na opóźnienia i trzeba o tym pamiętać, bo to jest skomplikowana inwestycja.
Skomplikowana oczywiście, no ale kto nie odpowiada, jak nie inwestor? Dobry gospodarz wiedziałby, jak reagować i byłby czujny. Ale jeżeli ktoś świętuje sobie, gra w piłkę, szuka tematy zastępcze, no to prawdziwe inwestycje są daleko w lesie. No, już nie mówię o to, że jesteśmy rekordzistami świata, że przy wielkich inwestycjach miliardowych autostradach jesteśmy jedynym krajem, gdzie firmy krajowe pobankrutowały. To tylko ekipa Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej potrafi tak. Więc tak samo jest w przypadku gazoportu.
Mimo nieudolności gazoport jest gotowy w 96%. Pierwsze statki mają przypłynąć w drugiej połowie roku. No to jest jakiś jasny punkt tej całej sprawy.
No miejmy nadzieję. No naprawdę Polska w zakresie dywersyfikacji, bezpieczeństwa no, potrzebuje tego jak pustynia wody. To jest potrzebne, żeby między innymi takie niebezpieczne, nieprzewidywalne mocarstwa jak Rosja przestała tak ostro grać wojną gazową. Myślę, że to po prostu dla Polski w tej sytuacji jest priorytet numer jeden.
Panie pośle, zmieńmy temat. Obowiązek szkolny dla 6-latków i obowiązek przedszkolny dla 5-latków nie zostaną zniesione. Sejm odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy dotyczący tej sprawy. Ta sprawa trafiła do Sejmu już po raz kolejny. Jej losy były przesądzone.
Ani obywatele, ani opozycja, jeżeli ma jakiekolwiek narzędzia i cień nadziei, są przekonani do tego, co chcą zrobić, nie są zwolnieni z obowiązku korzystania z tych narzędzi. Jeżeli obywatele bardzo widzą, że to szkodzi im dzieciom, zbierają podpisy, wysyłają do Sejmu, który ma większość przez Platformę podobną obywatelską, no to liczą, że jakaś refleksja będzie. No ale kolejny raz znieczulica i arogancja w stosunku do obywateli wygrywa. Obywatele mają prawo zawsze, ile tylko sobie razy życzą, korzystać ze swoich konstytucyjnych praw, natomiast też powinni wyrobić sobie zdanie o władzy, która tak brzydko powiem, no strzela po pysku.
Minister edukacji przywołała w Sejmie wyniki badań, w których rodzice, którzy posyłali w ubiegłych latach swoje dzieci do szkoły w wieku 6 lat, no byli pytani, czy zrobiliby to ponownie. Zdecydowana większość powiedziała tak. No, pytanie, czy te obawy nie są jednak trochę na wyrost.
Nie wiem, co za badania i na czym one polegają. Dla mnie większym, wiarygodniejszym badaniem jest to, że kilkaset tysięcy Polaków potrafi się zjednoczyć, złożyć podpisy, aby takiego obowiązku nie było, żeby był wybór. Czyli zarówno byliby zadowoleni ci, którzy chcą wcześniej posyłać dzieci, jak i ci, którzy widzą, że jeszcze to nie jest nieprzygotowane dziecko, że jeszcze może mieć trochę dzieciństwa.
W czasie ostatniej debaty w Sejmie politycy Platformy przypominali, że w 2005 roku PiS był za obniżeniem wieku szkolnego.
No tak przypominali, no ja się zastanawiam, dlaczego nie są takimi znawcami starych programów, bo ja nie przypominam sobie nigdy, a już wtedy byłem posłem, żebyśmy postulowali. Zawsze pamiętam, że krytykowaliśmy reformę oświaty w sensie tworzenia tych gimnazjum.
Tu nie ma mowy o gimnazjach, tylko mówimy teraz o obniżeniu wieku szkolnego.
Wiem,
to jest kłamstwo?
Ale
nie ma tego w programie z 2005
ja nie
roku?
Ja sobie takiej sprawy i nie wiem, dlaczego na to się powołują. Natomiast wiem jedno. Wtedy ministrami z PiS-u była zarówno pani Kluzik-Rostowska, jak minister Sikorski.
Więc pani Joanna Kluzik-Rostkowska chyba wie, co było w programie, skoro wtedy była w PiS-ie.
Więc może oni coś namieszali, powrzucali i powinni oni personalnie za to brać odpowiedzialność. Natomiast całą pewnością
Joanna Kluzik-Rostkowska robiła wtedy coś na własną rękę, myśli pan?
Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Naprawdę ja nie jestem ekspertem z tej działki, natomiast mówię, jako poseł parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości nie przypominam sobie nigdy sytuacji, żebyśmy my chcieli obniżać wiek i byli za innym systemem jak 8 plus 4, bo te dwie sprawy w jednym zdaniu ktoś zacytował na Sejmie, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji, więc coś to jest nie tak. Natomiast na pewno bardzo mocno, że tak powiem, szarogęsiła się w rządzie Prawa i Sprawiedliwości pani Kluzik-Rostkowska i pan Sikorski. Może coś takiego niedobrego dla obywateli przemycili.
Skoro w 2005 roku byliście za obniżeniem, teraz z tym pomysłem ostro walczycie, to budzi wątpliwości i ktoś może zapytać, no być może chcecie wykorzystać ten ruch społeczny w walce z rządzącą koalicją.
A może po prostu wsłuchujemy się w wolę ludzi. Jeżeli obywatele, rodzice tak to czują, tak mocno są zdeterminowani do tego, to dobry uczestnik życia demokratycznego, respektujący decyzje obywateli, się do tego przyłącza. No, wydaje mi się, że tak powinniśmy wsłuchiwać się w wolę społeczeństwa. Nawet jeżeli ktoś w swoim eksperckim mniemaniu uważa, że coś jest dobre dla społeczeństwa, a społeczeństwo to odrzuca i wybiera coś innego, no to mądry polityk koryguje swoje poglądy na rzecz tego, co wybierają ludzie. No na tym polega demokracja.
I na koniec porozmawiajmy jeszcze krótko o sytuacji w Rosji. We wtorek odbył się pogrzeb Borysa Niemcowa, zastrzelanego w zeszłym tygodniu lidera rosyjskiej opozycji. Myśli pan, że ta zbrodnia może coś zmienić w odbiorze dotychczasowej władzy przez społeczeństwo, wzmocni opozycję?
Są dwie teorie, jak to wpłynie na społeczeństwo, rosyjskie społeczeństwo. Pierwsze, że rzeczywiście otworzy oczy, obudzi, zmobilizuje jeszcze bardziej. Niemców stanie się symbolem, wręcz takim męczennikiem demokracji rosyjskiej i zacznie się działać. Ale druga teoria mówi, że po prostu Putin czy władza na Kremlu osiągnie swój cel, zastraszy resztę. Wszyscy, którzy będą próbowali myśleć o zmianie kierunku polityki Rosji, no wystraszą się. Jest to sygnał, że nikt nie może być bezpieczny, nawet ktoś, kto był kiedyś wicepremierem i pod murami Kremla, najbardziej strzeżonego miejsca chyba w całej Rosji, no może być to dwojako. No, na razie, jak widać, pogrzeb Niemcowa był wielką manifestacją.
Ale opozycyjna dziennikarka miała w czasie tego pogrzebu usłyszeć, będziesz następna.
No i właśnie. Prawdopodobnie władza na Kremlu czuje się tak już bezkarna, że pozwala sobie na wszelkiego typu działania. Ja z całą pewnością odbieram, że śmierć Niemcowa otworzy oczy przede wszystkim państwom, społeczności międzynarodowej, państwom zachodnim, które próbowały do końca po partnersku negocjować z tyranem, z dyktatorem i może tutaj przynajmniej to zadziała. No przecież Ukraina walczy wprost z Rosją, prosi o kontyngent międzynarodowy, a Unia Europejska zachowuje się, jakby to była kwestia, czy jest proszona do tańca, czy nie. No przecież to są poważne sprawy. To jest naruszenie prawa międzynarodowego, pogwałcenie niepodległości dużego państwa ważne sprawy gospodarcze i to w sercu Europy. Także myślę, że to przede wszystkim powinno otworzyć oczy politykom na Zachodzie.
Zobaczymy, jakie będą konsekwencje tej śmierci. A dziś Państwa i moim gościem o poranku był poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Zbonikowski. Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.